Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Przed mikrofonem ojciec Grzegorz. Zapraszam teraz na rozmowy niedokończone. Naszym gościem jest ksiądz profesor doktor habilitowany Franciszek Drączkowski, który jest kierownikiem Katedry Patrologii Greckiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Szczęść Boże, księże profesorze.
Szczęść Boże, witam ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
Cieszymy się, że ksiądz profesor jest z nami. Co jakiś czas spotykamy się, możemy też sięgnąć do ojców Kościoła, nie tylko tych z Grecji, tych mieszkających czy posługujących się językiem greckim.
Również łacińskich, to właśnie dzisiaj będą dominowali łacińscy nawet.
Księże profesorze, ksiądz profesor wziął temat zaczerpnięty z pierwszego listu świętego Jana Apostoła, drugi rozdział, 15 werset. Nie miłujcie świata i tego, co jest na świecie. Ja może przypomnę cały ten werset. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co i tak dalej idąc, co jest na tym świecie, a więc pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia, nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość. Kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki. Dlaczego taki właśnie temat?
Właśnie słuszne pytanie, ojcze, bo dzisiaj widzimy, że ten problem, który był wówczas, jest problemem odwiecznym, bo dzisiejsze społeczeństwo jest tak właśnie ustawiane, szczególnie przez mass media, że rzeczy doczesne, czyli rzeczy tego świata, zdają się być przedstawiane jako najważniejsze, a one są przecież, jak wiemy, owszem, ważne, ale mają rolę służebną. Ale zacznijmy może rzeczywiście od wyjaśnienia bardzo podstawowego, mianowicie, że święty Jan używa terminu świat, kosmos w specyficznym znaczeniu. Bo świat, o którym mówi święty Jan, to nie Ziemia z wszystkimi planetami jako dzieło Stwórcy, to nie teraźniejszy okres ludzkości w stosunku do przyszłego, ani też nie ludzkość, którą przecież Bóg umiłował, a Chrystus odkupił. Święty Jan pomija również znaczenie tego słowa spotykanego u greckich autorów, u których pojęcie kosmos, świat, wyrażało przede wszystkim porządek i piękno, ozdobę. U niego świat to raczej to wszystko, co jest Bogu przeciwne i od niego odwodzi. Królestwo grzechu i zła, gdzie panuje książę tego świata. Miłość do Boga, który jest samym dobrem i źródłem wszelkiego dobra, nie jest do pogodzenia z miłością zła, przeciwnego Bogu, ani też z miłością tego wszystkiego, co odwodzi od Boga. W pierwszym rzędzie z miłością dóbr tego świata. I tutaj, jak ojciec słusznie zauważył, że tę myśl wyraża święty Jan w dalszych słowach. Kiedy mówi, kto bowiem miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Jest to pewna alternatywa, albo, albo. I echa tych postulatów znajdujemy w nauce właśnie ojców Kościoła. I tu w pierwszym miejscu, na pierwszym miejscu wymienimy świętego Grzegorza, Grzegorza Wielkiego, który w swoich homiliach wielokrotnie apeluje do swych słuchaczy, by nie przywiązywali swych serc do przemijających dóbr tego świata. Chcę was zachęcić, abyście wszystko porzucili, ale się nie odważam. Jeśli wszystkiego, co na tym świecie porzucić nie możecie, to tak trzymajcie rzeczy tego świata, aby one was w świecie nie trzymały, żeby ziemskie rzeczy były posiadane, ale nie posiadały, żeby to, co macie, podlegało władzy waszego ducha i żeby duch nie był zwyciężony umiłowaniem rzeczy ziemskich i żeby one raczej go miały. Niech więc rzeczy doczesne będą używane, a wieczne w pragnieniu. Niechaj tymczasowe będą używane w drodze, a wieczne jako cel upragnione. Jakby z boku patrzmy na to, co w świecie się dzieje. Oczy naszego ducha przed siebie kierujmy, niech z całą uwagą w to się wpatruje, dokąd dojść mamy. Warto uwagę zwrócić, że w powyższej wypowiedzi święty Grzegorz nie nawołuje do porzucenia dóbr ziemskich. Co więcej, aprobuje ich posiadanie i używanie. Istotny akcent postawiony jest na dyspozycję serca. Rzeczy ziemskich nie należy pragnąć, ani przywiązywać się do nich, ani ich miłować. Miłość dóbr doczesnych nie jest do pogodzenia z miłością Boga i rzeczy ziemskich, i rzeczy wiecznych. Podobnie rzecz się ma, gdy chodzi o miłość bliźniego, która nie powinna być nigdy postawiona ponad miłość Boga. Analizując słowa zaczerpnięte z Ewangelii świętego Łukasza, Grzegorz Wielki zastanawia się, jak pogodzić słowa świętego i słowa Chrystusa. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być uczniem moim, jak pogodzić te słowa z nakazem miłości bliźniego, kiedy tam jest mowa wyraźnie o nienawiści. I nasz autor, święty Grzegorz, się zastanawia, czy możemy równocześnie nienawidzieć i miłować. I na to pytanie daje następującą odpowiedź. Winniśmy kochać bliskich nam, a nienawidzieć i unikać i nie znać tych, którzy stawiają przeszkody na naszej drodze do Boga. Przez nienawiść bowiem miłujemy tego, kogo nie słuchamy, gdy, kierując się cielesną mądrością, chce nas nakłonić do złego. Aby jednak wykazać, iż ta nienawiść do bliskich nie pochodzi z niechęci, lecz z miłości, Pan zaraz dodał, a nadto życia swego. Nakazano więc nam nienawidzieć bliskich, nienawidzieć swego życia. Jest więc pewne, że ten kocha bliźniego nienawiścią, kto go tak kocha jak siebie samego. Wtedy bowiem nienawidzimy swego życia jak należy, gdy nie ulegamy jego cielesnym pragnieniom, gdy przełamujemy jego żądzę, odmawiamy mu tego, co sprawia mu rozkosz. Gdy się więc nim gardzi i ku lepszemu je kieruje, to jakby nienawiścią się je kocha. Z takim więc rozróżnieniem winniśmy naszym bliźnim okazywać nienawiść, iż w nich i kochamy to, czym są, i nienawidzimy w nich to, czym stawiają przeszkody na naszej drodze do Boga. W powyższej wypowiedzi zdecydowanym priorytetem, który święty Grzegorz stawia, jest nasza droga do Boga. Tych, którzy nam stawiają przeszkody na tej drodze, należy nie znać, nie słuchać i unikać. I taka postawa była określana przez świętego Grzegorza z retoryczną przesadą jako nienawiść. W istocie rzeczy jest ona do pogodzenia z miłością. W tym kontekście termin odium nie oznacza uczucia nienawiści, lecz określa postawienie miłości Boga i drogi do Niego ponad wszystko, nawet ponad najbliższych. Mając to na uwadze, święty Grzegorz konkluduje: należy kochać na tym świecie każdego, nawet przeciwnika. Tego jednak, kto stoi nam na przeszkodzie na drodze do Boga, miłować się nie powinno, choćby to był nawet nasz krewny. Tu warto przypomnieć, że miłość bliźniego według Grzegorza winna zostawać w harmonijnej zgodzie z miłością Boga. Obie te miłości jednak nie są równorzędne. Priorytet miłości Boga wypływa, zdaniem Grzegorza, już z samego sformułowania przykazania. Należy zauważyć, że przykazanie miłości bliźniego zostało ograniczone miarą, która zawarta jest w słowach miłuj bliźniego jak siebie samego. Co się zaś dotyczy miłości Boga, to ta żadną miarą nie jest ograniczona. Miłość Boga jest bez granic. Na niej też winna być oparta miłość bliźniego, która wtedy jest tylko prawdziwa, gdy swą motywację czerpie z miłości Boga. Święty Grzegorz powyższą regułę formułuje bardzo radykalnie. I tak pisze: niechaj jednak nikt, gdy kogoś miłuje, zaraz nie sądzi, iż ma miłość, jeśli przedtem nie zbada siły swej miłości. Jeśli bowiem kogoś kocha, lecz nie kocha ze względu na Boga, to nie ma miłości, choć sądzi, iż ją posiada. Miłość zaś jest prawdziwa, jeśli w Bogu kocha się przyjaciela, a ze względu na Boga kocha się wroga. Ten bowiem ze względu na Boga kocha tych, których miłuje, jeśli kocha i tych, o których wie, iż go nie miłują. Kto kocha jednak, lecz nie ze względu na Boga, nie ma miłości. I w podobnym duchu się wypowiada święty Augustyn, akcentując zasadę jedności, jedności miłości. I tak pisze: miłość ta jest tylko jedna, ta sama, niepodzielna i cała w stosunku do Boga i bliźniego. Wprawdzie ściśle należy się ona Bogu, lecz łączy jednych ludzi z innymi. Akt miłości bowiem do Boga jest równocześnie ogólną postawą życzliwości w stosunku do ludzi. Z miłości do Stwórcy szanujemy Jego stworzenie i na równi stawiamy ze sobą zgodnie z wolą Stwórcy i racją natury. Nie wolno zapominać, że przecież przekazanie miłości Boga zostało bardzo radykalnie sformułowane. Mamy Boga miłować z całego serca, ze wszystkich sił, całą duszą i całym umysłem, całym. Cały to znaczy 100%. Ponad tę miłość nie może być przedkładana żadna inna, ani miłość najbliższych nam osób, ani tym bardziej miłość rzeczy stworzonych przez Boga. Dla chrześcijanina alternatywa miłości więc nie powinna istnieć. Święty Jan Apostoł wyraził tę zasadę w słowach: jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Warto zastanowić się, w jakim stopniu ta zasada weryfikuje się w życiu chrześcijan. Miłość tego świata w czasach dzisiejszych daje się zauważyć wzmożony pęd do zdobycia dóbr materialnych, w pierwszym rzędzie bogactwa oraz pieniędzy, i to za wszelką cenę. Dla wielu ludzi pieniądz staje się Bogiem. Dla jego zdobycia są gotowi poświęcić wszystko, łamiąc wszelkie prawa boskie i ludzkie. Przedmiotem ich gorących pragnień stają się wyłącznie przemijające dobra materialne, dobra tego świata. Dla wielu zdobycie bogactwa staje się głównym i jedynym celem życiowym. W obfitości dóbr materialnych upatrują swoje szczęście. Wydaje im się, że wtedy dopiero będą szczęśliwi, jak zdobędą wielkie pieniądze. Jakże złudne często okazują się te założenia. Pędząc za dobrobytem materialnym, popadają w nędzę duchową. Rodzi się pytanie, która nędza jest dotkliwsza, czy duchowa, czy materialna. I tu myśmy cytowali już ojcze Grzegorzu, że w nauce ojców Kościoła ubóstwo duchowe jest o wiele trudniejsze i gorsze niż materialne. Tu wypowiedź świętego Ambrożego, nie będę w tej chwili jej powtarzał, tylko streszczę ogólnie, że ten człowiek, który tylko pędzi za bogactwem i poniechał dóbr duchowych, popada w nędzę moralną, staje się nieszczęśliwy. I jak tutaj mówi pięknie Ambroży, chciwość zrywa go ze snu, dręczy go ustawiczne pragnienie, by zagarnąć cudzą własność, skręca go zazdrość, niepokoi go zwłoka, przerażają go niskie dochody i nieurodzaj, nie dają spokoju obfite plony. Taki właśnie jest portret człowieka, który tylko wszystko stawia na materię. I można zapytać na kanwie powyższych, oczywiście powyższej charakterystyki, czy jaki jest stosunek ojców Kościoła do dóbr materialnych. Tu tylko krótko przypomnę, o tym była już mowa w audycji poprzedniej, że mianowicie ojcowie Kościoła nie są przeciwnikami bogactwa, że bogactwo powinno, czy w ogóle dobra materialne powinny służyć. My nie możemy dać się opętać przez żądzę bogactwa, ale samo posiadanie rzeczy materialnych jak staje się narzędziem do czynienia dobra i najważniejszy jest stan duszy. Najważniejsze jest to, czy człowiek w swoim sercu tylko pożąda dobra materialnego, pieniędzy, to taki człowiek jest tym bogaczem, który do Królestwa Bożego nie wejdzie, a może być człowiek, który jest zamożny, ale ma dystans do swojego bogactwa i taki człowiek, który w sercu ma miłość Boga i miłość bliźniego, który w sercu jest napełniony Bogiem, to taki człowiek jest ubogi duchu, chociaż ma dużo i taki wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Bóg nieskończenie doskonały i szczęśliwy zamysłem czystej dobroci w sposób całkowicie wolny stworzył człowieka, by uczynić go uczestnikiem swego szczęśliwego życia. W Bogu jest pełnia wszelkiej radości i rozkoszy nieprzemijających. Człowiek z popędu własnej natury szuka radości i przyjemności oraz pragnie rozkoszy. I ojcowie Kościoła wcale nie mówią, że nie mamy doświadczać rozkoszy. Tylko pytanie jest, gdzie one są? Grzegorz Wielki zastanawia się, które dobra są w stanie zaspokoić w pełni te pragnienia, czy dobra materialne, czy duchowe. I usiłując odpowiedzieć na to pytanie, zwraca uwagę na przemijalność dóbr doczesnych, dóbr tego świata. To są te dobra, które upływają, z biegiem przemijają. To, co nietrwałe, nie może stać się źródłem trwałej radości i przyjemności. Przemijające jest to wszystko, co cielesne, przeciwieństwo do tego, co jest duchowe. Przemijające są też uciechy i radości cielesne oraz zaszczyty i urzędy. Rzeczy przemijające, materialne, nie są w stanie nasycić głodu ludzkiego serca, które szuka prawdziwych i trwałych przyjemności. I tutaj ciekawa opinia znów Grzegorza Wielkiego, papieża, który, przypomnę, rządził Kościołem w latach od 590 do 604. Tak pisze nasz autor, to jest, najdrożsi bracia, różnica między przyjemnościami ciała i ducha, iż bardziej się pożąda cielesnych przyjemności, gdy się ich nie ma, a gdy się ich chciwie używa, wnet sprawiają niesmak z powodu przesytu. I przeciwnie, duchowe przyjemności sprawiają niesmak, póki się ich nie ma. Pragnie się zaś ich, gdy się je posiada. Spożywający o tyle bardziej ich pragnie, o ile więcej ich używa. Co do materialnych, to dopóki są, dopóki się ich pragnie. Stają się zaś niemiłe, gdy się ich zaznaje. Co zaś tyczy duchowych, to słabo ich się pragnie, póki z doświadczenia się nie pozna, jak bardzo one są miłe. Pożądanie tamtych rodzi nasycenie, a nasycenie wywołuje niesmak. Z tych zaś za pożądaniem idzie nasycenie, a to sprawia, iż się jeszcze bardziej pragnie nasycenia. Duchowe bowiem radości nasycają ducha, powiększają jeszcze jego pragnienie. Czyli przyjemności ciała przeciwstawiane są przyjemności ducha. Przyjemności ciała prowadzą do przesytu, stają się niemiłe i wywołują w miarę używania niesmak. Duchowe przeciwnie, im więcej się je poznaje i kosztuje, tym bardziej się ich pragnie. Dramat człowieka tkwi w tym, że jego natura skażona grzechem Adama bardziej pragnie ziemskich przyjemności niż duchowych. Człowiek, który gustuje tylko w przyjemnościach cielesnych, skazany jest na udrękę wiecznego pragnienia. Reasumując, można by powiedzieć, że ci wszyscy, którzy wyłącznie skierowali swoje dążenia i pragnienia serc ku przemijającym rzeczom, ku rzeczom tego świata – upatrując swoje szczęście w bogactwie czy sławie bądź władzy, popadają zazwyczaj w nędzę moralną i duchową, która jest o wiele gorsza i przykra od niedostatku materialnego. Poszukując w rzeczach ziemskich i uciechach cielesnych zadowolenia, osiągają tylko nędzne okruchy prawdziwej rozkoszy i radości. Człowiek nie zaspokoi swego pragnienia miłości, dopóty nie porzuci pogoni za kroplami rosy i nie zwróci się do krynicy wody żywej. Miłość tego świata nie daje szczęścia prawdziwego. Jest zwodnicza, fałszywa i bałamutna. Wybrać to, co lepsze. Wybór miłości Boga jest najlepszym wyborem, jakiego może człowiek dokonać w swym życiu. Taki wybór jest wyborem prawdziwego szczęścia. Święty Augustyn przypomina, że tylko w Bogu jest pełnia wszelkiego dobra w wymiarze absolutnym. Wybór więc miłości Boga jest wyborem życia szczęśliwego. Wybór miłości Boga oznacza wybór określonej drogi życiowej. Miłość Boga weryfikuje się przede wszystkim w pełnieniu Jego woli. Same emocje oraz czcze deklaracje nie wystarczą. Znamienne są w tej kwestii pouczenia samego Jezusa Chrystusa. Nie każdy, kto mu mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, który pełni wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wola Boża została wyrażona w Bożych przykazaniach. Mając to na uwadze, święty Jan Apostoł wprost stwierdza: miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań. Tenże święty Jan przypomina również, że istnieje druga ważna dziedzina, w której weryfikuje się miłość Boża. Tą dziedziną jest przyjęcie prawdy Bożej zawartej w Jego nauce. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. To wszystko w pierwszym liście. Naukę Bożą poznajemy przez słuchanie Słowa Bożego. Ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je, doznają niezwykłej nobilitacji. Do niewiasty z tłumu, która głośno zawołała: błogosławione łono, które cię nosiło i piersi, które ssał, Jezus odpowiedział: owszem, ale przecież błogosławieni są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je. Kto pełni wolę Ojca Niebieskiego, ten staje się Chrystusowi tak bliski, jak Jego własna matka oraz bracia. I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: oto moja matka i moi bracia, bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten mi jest bratem, siostrą i matką. Mając na uwadze powyższe wypowiedzi, można stwierdzić, że miłość Boga weryfikuje się w dwóch podstawowych zakresach: w poznaniu i przyjmowaniu Bożej nauki, nauki Jezusa Chrystusa, oraz w ćwiczeniu się w posłuszeństwie przykazaniom, w których wyrażona jest wola Boża. Reasumując, można powiedzieć, że człowiek miłujący Boga podejmuje proces formacji intelektualno-mądrościowej oraz formacji moralno-etycznej. Celem obu tych procesów jest doskonałość chrześcijańska, dzięki której upodabniamy się do Chrystusa. Sobór Watykański II przypomina, że wszyscy chrześcijanie powołani są do świętości. I Chrystus też kieruje do wszystkich wierzących apel: bądźcie wy tedy doskonali, jako i Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Podobnie święty Paweł apeluje, albowiem wolą Bożą jest uświęcenie wasze. Zdaniem ojców Kościoła znaczącą rolę w procesie doskonalenia pełni wychowanie chrześcijańskie. Zdaniem Klemensa Aleksandryjskiego pedagogia zajmuje się wychowaniem dzieci, jak to wynika z samej jej nazwy. W Piśmie Świętym Bóg jest określany jako Ojciec wszystkich ludzi, wszystkich wierzących. Stąd określenie dzieci jest odnoszone do wszystkich wierzących. Celem wszystkich wierzących jest, jak już wspomnieliśmy, doskonalenie, wzrost na miarę dojrzałości Chrystusowej. Proces doskonalenia dokonuje się zdaniem Klemensa Aleksandryjskiego przez wychowanie. I tak pisze nasz autor, chwalmy ów błogosławiony plan Boży, dzięki któremu człowiek jest wychowywany i uświęcany jako dziecko Boże. Na ziemi będąc wychowywany, staje się obywatelem nieba, gdzie łączy się z Ojcem, którego na ziemi uczy się poznawać. Zatem wszyscy wierzący stają się wychowankami błogosławionej pedagogii. Są nimi wszyscy niezależnie od wieku, to jest zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli. Jezus Chrystus, boskie Słowo, jest wychowawcą wszystkich ludzi. Naszym pedagogiem jest święty Bóg, Jezus, przewodnik całej ludzkości, Logos. Sam Bóg, który kocha ludzi, jest naszym pedagogiem. Boski Logos, Syn Boży, jest wychowawcą wszystkich ludzi w wymiarze uniwersalnym. Program formacji przewidziany przez Bożą pedagogię obejmuje całego człowieka, zarówno jego sferę intelektualną, jak i sferę moralną oraz egzystencjalną. Celem formacji intelektualnej jest nie tylko zdobycie wiedzy, lecz również, i to przede wszystkim, zdobycie mądrości prawdziwej. A Chrystus jest mądrością uosobioną. Naśladowanie Chrystusa to jest zdobywanie mądrości prawdziwej. Szukanie mądrości prawdziwej w Piśmie Świętym, bo tam jest ona zawarta. I ta mądrość prawdziwa jest celem kształcenia. I tą mądrość prawdziwą, bo Bóg jest mądrością. Cała mądrość pochodzi od Boga, jest Nim na wieki. Tak czytamy w księdze Syracha. Bóg jest najwyższą prawdą, wiedzą, mądrością, cały jest myślą, cały jest światłem pochodzącym od Boga, mądrością i wiedzą i wszystkim, cokolwiek z tymi pojęciami jest pokrewnione. Więc zdobywanie mądrości jest właściwie zbliżaniem się do Boga. To jest o tyle ważne, że mądrość prowadzi niezawodnie do dobra. Człowiek na co dzień staje przed wyborem dobra i zła. Jeśli dzięki łasce Bożej zaczyna wybierać dobro, dochodzi do stworzenia stałych dyspozycji, czyli osiągnięcia sprawności, które nazywamy cnotami. A cnota jest habitualną i trwałą dyspozycją do czynienia dobra. Wśród sprawności moralnych, czyli cnót, na pierwszym miejscu wymieniane są cztery cnoty kardynalne – roztropność, sprawiedliwość, męstwo i umiarkowanie. Powyższe cztery cnoty kardynalne są podstawą do kształtowania innych sprawności moralnych, takich jak bojaźń Boża, powściągliwość, pokora, szlachetność, wytrwałość, hojność i gościnność. Dzięki nabywaniu tych sprawności chrześcijanin zaczyna coraz bardziej panować nad sferą cielesną. Zaczyna postępować nie według ciała, ale według ducha. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Warto uświadomić sobie, że wyżej wymienione wartości duchowe, takie jak mądrość prawdziwa i dobro moralne, niepomiernie przewyższają dobra materialne, dobra tego świata. Dobra materialne są czasowe i przemijające, dobra duchowe wieczne i nieprzemijające. Dobra tego świata dają radości znikome i złudne. Dobra duchowe są źródłem przyjemności i rozkoszy prawdziwych. Mądrość jest wspaniała i niewiednąca. Bóg bowiem miłuje tego, kto przebywa z mądrością. W zażyłości z mądrością leży nieśmiertelność. Teoria weryfikuje się w praktyce. Zapytamy, czy wyżej przedstawiona opcja na rzecz wartości duchowych zweryfikowała się w życiu wielkich ludzi naszych czasów. I spytajmy, jaka jest weryfikacja ideału chrześcijańskiego w życiu świętych. Można by napisać nie tylko jeden artykuł, ale wiele uczonych rozpraw, w których można by wykazać, że wyżej przedstawione wartości duchowe zweryfikowały się w życiu wielu wybitnych jednostek, ludzi świętych, nie tylko w czasach współczesnych, ale również w dziejach Kościoła i świata. Sięgnijmy jednak po przykład tak nam bliski i prosty drogi, po wzorzec, jaki dostrzegamy w postaci Jana Pawła II. Jego sukces życiowy, mówiąc językiem dzisiejszego świata, jest powszechnie uznany, jest niekwestionowany. Jego działalność wzbudziła i nadal wzbudza powszechny podziw i uznanie, nie tylko w kręgach wierzących chrześcijan, ale również wśród ludzi niewierzących i wyznawców innych religii. Zapytajmy, czy można określić, co jest kluczem do tego niezwykłego sukcesu? Odpowiedź na to pytanie jest jedna i prosta. Karol Wojtyła w całym swym życiu wszystko postawił na miłość Boga i bliźniego, na umiłowanie dróg Bożych i mądrości Bożej. Istotna dla całego jego życia była opcja, którą dokonał w czasach swej młodości. U progu niejako swego życia bezwzględny priorytet przyznał wartościom duchowym, zdobywaniu formacji intelektualnej oraz moralnej, poczynając od dzieciństwa i wczesnej młodości, poprzez okres studiów seminaryjnych oraz dalszych studiów w kraju i za granicą. Potrzeby materialne ograniczył do niezbędnego minimum. Umiłował modlitwy, lekturę pożytecznych książek oraz pokorę i skromność. Legendą obrosły opowiadania o skromnej, wytartej sutannie, którą nosił jako kapłan i potem nawet jako profesor. Z Krakowa do Lublina na wykłady w okresie początkowym dojeżdżał pociągiem nocnym. Mówią, że jak został wybrany papieżem, cały swój dobytek mógł pomieścić w dwóch walizkach. Znany był z tego, że ciągle coś czytał, ciągle studiował. Nie tracił żadnej chwili na rzeczy nieistotne. Był niezwykle pracowity i zdyscyplinowany. Ta postawa, ta opcja wyniosła go na same wyżyny najwyższych wartości, najwyższych godności społecznych i kościelnych. Gdyby mierzyć jego życie kategoriami ludzkich sukcesów, to można by powiedzieć, że osiągnął wszystko, o czym tylko może marzyć przeciętny śmiertelnik. Stał się jednym z najsławniejszych ludzi naszych czasów, najsławniejszy z rodu Słowian. Odegrał wybitną rolę, jeśli nie największą w historii współczesnego świata i Kościoła. Uzyskał powszechne uznanie i miłość milionów ludzi wierzących i niewierzących. Jako głowa państwa watykańskiego doszedł do władzy i bogactwa, wobec których zawsze zachowywał stosowny dystans, stając się rzeczywiście sługą sług bożych. Długo jeszcze można by wyliczać jego dokonania i osiągnięcia na polu filozoficznym, teologicznym, społecznym, tak w wymiarze kościelnym, jak i ogólnoświatowym. Mając na uwadze to wszystko, nie wolno zapominać o jednej sprawie. U początków tych wszystkich sukcesów i dokonań leży podstawowa opcja, jakiej dokonał u progu swego życia, którą jest wybór miłości Boga i bliźniego oraz priorytet wartości duchowych. W życiu Karola Wojtyły, Jana Pawła II, w pełni zweryfikowała się słuszność tej opcji. Co więcej, można powiedzieć, że całe jego życie jest dowodem pewnym i niezbitym, że wybór wartości duchowych, miłości Boga i bliźniego, wybór mądrości Bożej i dróg Bożych jest właściwy i zasadny. Co więcej, jest najlepszy i jedynie słuszny. Z przykrością należy stwierdzić, że w czasach dzisiejszych powyższa opcja jest bagatelizowana i lekceważona oraz ignorowana. W mass mediach, w szczególności w telewizji, promuje się wzorce preferujące wartości materialne. Tematyka związana z formacją oraz wychowaniem jest w telewizji prawie nieobecna. Oczywiście z wyjątkiem telewizji Trwam. Tam jest obecna. Nie dajmy się zwieść i oszukać. Proponowane opcje wartości materialnych są kłamliwe i bałamutne. Nie dajmy się oszukać. Bądźmy czujni. Proponuje się nam towar gorszej jakości, towar wybrakowany. W czasach dzisiejszych istnieje wielkie zapotrzebowanie na ludzi dobrych, mądrych i zdyscyplinowanych. Tu warto przywołać dwa przysłowia włoskie. Dyscyplina to największa zaleta człowieka wolnego, oraz węgierskie. Kto żyje bez dyscypliny, ten umiera bez echa. Ludzie dobrzy i mądrzy, ludzie mocni Bogiem, ludzie zdyscyplinowani prędzej czy później zostaną dowartościowani i znajdą odpowiednie miejsce w strukturze życia gospodarczego i społecznego. Prośmy Ducha Świętego, Ducha Bożego, by udzielił swej mądrości wychowawcom, aby potrafili zrozumieć, jak ważne stoi przed nimi zadanie. Błagajmy Ducha Świętego, Ducha Chrystusowego o światło dla naszej młodzieży, by umiała mądrze wybrać to, co lepsze, by dokonała wyboru drogi Karola Wojtyły, by nie poszła na łatwiznę, na zwodniczy lep kłamliwych haseł głoszonych przez liberałów. Módlmy się za nas wszystkich, byśmy potrafili Bogu stale dziękować za odwieczną Jego miłość, byśmy zapragnęli upodobnić się do Niego przez nabywanie mądrości prawdziwej i dobra moralnego. Bracia i siostry, nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. W dniu dzisiejszym obchodzimy święto apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk, obchodzi swoje imieniny. Pragnę w imieniu własnym oraz szerokiej rzeszy radiosłuchaczy złożyć mu najlepsze życzenia. Niech Bóg Wszechmogący darzy go nieustannie swym światłem i mocą. Błogosławieństwem niech mu udzieli zdrowia i długich lat życia. Niech Maryja, zawsze dziewica, nieustannie wyprasza u Boga potrzebne mu łaski. Pragnę również złożyć życzenia urodzinowe ojcu Bazylemu Remigiuszowi Degurskiemu, profesorowi papieskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie, wybitnemu znawcy literatury wczesnochrześcijańskiej, cenionemu w całym świecie chrześcijańskim. Dodam, że ojciec profesor Degurski urodził się w Łasinie koło Grudziądza. Niech dobry Bóg darzy go swą łaską i błogosławieństwem oraz zdrowiem na dalsze lata pracy naukowej i dydaktycznej. Swój złoty jubileusz małżeński obchodzą państwo Barbara i Jan Drączkowscy z Fordonu Bydgoszczy. Niech Jezus Chrystus, Zbawiciel świata, darzy ich swoją łaską, błogosławieństwem i zdrowiem na dalsze lata pożycia małżeńskiego. Moją bratową Barbarę oraz brata Jana zapewniam o swej stałej pamięci modlitewnej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bardzo dziękuję. To było też i wprowadzenie do naszych rozmów. Zachęcam do kontaktu na antenie Radia Maryja. Telefony do studia kierunkowe 056 Polska Północna 655 2355, Polska Południowa 655 2356. Numery telefonów dla słuchaczy z zagranicy 655 23 33 i 655 23 66. Naszym gościem jest ksiądz profesor doktor habilitowany Franciszek Drączkowski, kierownik Katedry Patrologii Greckiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Temat naszego spotkania, rozmowy zaczerpnięty z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Thank you. Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica, dzwoni Joanna z Warszawy.
Witamy Panią.
Bardzo serdecznie pozdrawiam prowadzącego ojca Grzegorza Miłego i wspaniałego naszego gościa, profesora, księdza profesora. No wspaniałe te rzeczy, które tutaj wysłuchałam z zapartym tchem i chcę powiedzieć, że to wszystko, co ksiądz profesor nam tutaj powiedział, jest, ma jedną wielką, wielką zaletę. Pozwala człowiekowi przejść przez życie z odwagą i sensem, bo życie jest bardzo trudne i jest w tym życiu straszliwy chaos, zwłaszcza współcześnie. Ale zresztą zawsze tak, a zwłaszcza w tych epokach, kiedy odchodzili ludzie od Boga. Takie widzenie świata, jak ksiądz profesor nam tu przekazał przez wielu mądrych ludzi, świętych ludzi, właśnie pozwala człowiekowi przejść przez czasami rozpaczliwe rzeczy. Gdyby młodzi ludzie, zwłaszcza małżonkowie, znali właśnie tak historię wiary naszej, na pewno uniknęliby wielu tragicznych rzeczy. Chciałabym zwrócić uwagę na to, że wielką łaską Boga jest to, że nasza kultura jest prześwietlona mocą Bożą i mądrością Bożą. Jeżeli byśmy chcieli zgłębić Ewangelię, to możemy się podeprzeć też tym, jak ta Ewangelia jest takim światłem, który daje błysk na całą twórczość, zwłaszcza literaturę. I to nie tylko literaturę staropolską, ale ta myśl Boża, chrześcijańska, ona przechodzi przez całą kulturę i to się bardzo nie podoba. Niedawno była właśnie audycja, gdzie się mówi, że naszą literaturę trzeba wyrzucić do śmietnika. Któż to może tak mówić? Tylko wróg Boga. Tylko wróg Boga, bo nasza literatura jest na wskroś Bożą, na wskroś chrześcijańską. Ja przypominam sobie tylko niektóre w tej chwili może fraszka o wartości zdrowia, ale ja pomyślę tutaj o zdrowiu duchowym, bo dobre mienie, perły, kamienie, także wiek młody i dar urody, miejsca wysokie, władze szerokie, dobre są, ale gdy zdrowie wcale. Poeta mówił o zdrowiu fizycznym, a ja bym to zastosowała do właśnie zdrowia duchowego, o którym ksiądz profesor tak nam bogato i pięknie mówił. Czucie i wiara więcej do mnie mówi niż mędrca, szkiełko i oko. Romantyczności Adam Mickiewicz przeciwstawia się oschłości rozumu okresu klasycyzmu. Czucie i wiara więcej nie przekreśla mądrości, ale za to, co pan profesor powiedział, zachwyt swoim rozumem, zachwyt swoim stanowiskiem w uczelni, prawda, w świecie. A on mówi, czucie i wiara więcej niż to szkiełko, ten, prawda, doświadczenie empiryczne mędrca XVIII-wiecznego, ale nie tylko. Więc tutaj po prostu naprawdę wielką łaską jest to, że my znamy Boga, że my znamy wartości chrześcijańskie i że my te wartości chrześcijańskie wprowadziliśmy w życie poprzez wspaniałą kulturę. Ksiądz profesor był łaskaw powiedzieć nam, przypomnieć postać Ojca Świętego. Powiedział ksiądz, że żył Bogiem. I jeszcze bym dodała tutaj, jak on nam mówi, żebyście to narodowe dziedzictwo szanowali. To na Błoniach w Krakowie powiedział. I przecież wiemy, że Ojciec Święty wyrósł też w tej polskiej kulturze nabrzmiałej chrześcijaństwem. I to jest wielka rzecz, to jest wielki znak Boga, że Bóg temu polskiemu narodowi, jakże często poniewieranemu, nawet i samo poniewierającemu się, jak dał wielką rzecz. Dał siebie w naszej kulturze, w naszej literaturze, do której trzeba wrócić. I ostatnie zdanie. Profesor, który egzaminował, kiedyś nie egzaminował, tylko wizytował moje lekcje w szkole języka polskiego, inspektor okresu bardzo mocnego, intensywnego komunizmu, powiedział mi: proszę pani, pani tutaj ciągle mówi o uczuciu, pani ciągle mówi o duchowości. Proszę pani, pani tu robi bardzo złą rzecz. My musimy wychowywać ludzi rozumnych, a nie uczuciowych. No oczywiście, jak rozumnych bez Boga, tośmy tego doświadczali i oby się to wszystko już wreszcie skończyło, bo daleko jeszcze do tego, żeby mentalność naszego narodu stała się mentalnością Boga, który jest naszym Ojcem. Szczęść Boże, przepraszam za dłużyznę.
Szczęść Boże. No pani Joanno, powiem tak zupełnie, ojcze, szczerze, mogę mówić chyba, nie?
Tak, ma chyba.
Wypowiedź, o jakiej mógłby tylko prelegent marzyć. Dlaczego? Dlatego, że pani Joanna złapała istotę audycji i ona kontynuowała, to tylko poszerzała. I to faktycznie jest rzeczywiście prawda w literaturze, w kulturze. Ale ten priorytet wartości duchowych, ten priorytet formacji. Także cieszę się bardzo i myślę, że no ten głos, ojcze, świadczy, że takich osób jest więcej, tak czujących, że jednak to, co dzisiaj jest najbardziej potrzebne, to jest właśnie formacja, formacja taka chrześcijańska. I mi się wydaje, że po tej linii szła ta wypowiedź. Bardzo pani dziękuję i myślę, że to ubogaciło, to po prostu było kontynuacją, poszerzeniem tej mojej audycji. Dziękuję bardzo.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Jacek z Warszawy. Dziękuję księdzu profesorowi za piękny wykład. Chciałbym tutaj zwrócić uwagę na to, że przez 2000 lat tradycji świętego Kościoła Powszechnego katolickiego właśnie jest tutaj te prawidłowa antropologia, prawidłowe podejście do rzeczywistości, wszelakiej rzeczywistości, a szczególnie antropologii, kim jest człowiek. To znaczy jest on rzeczywistością duchowo-cielesną i powiedzmy przez 2000 lat Kościół zdecydowanie przeciwstawiał się błędnemu interpretowaniu człowieka jako tylko powiedzmy duchowego, a materia to coś złego, mnóstwo herezji, które było powiedzmy tutaj bardzo zdecydowanie. Kościół się przeciwstawiał jako materii, jako coś złego, a jednocześnie z drugiej strony sam materializm, który jest absurdalny, nie można człowieka redukować tylko do materii, ponieważ jest to również fałsz i właśnie te hasło z Pisma Świętego dzisiejszy na temat, o którym mówimy, że właśnie no, człowiek poprzez jakąś absurdalną chciwość, pożądliwość. Ja tutaj chciałbym zaznaczyć wspaniałe traktaciki, perełki świętego Józefa z Kupertynu, który właśnie bardzo ostrzega nas przed zbytnią pożądliwością, łapczywością, chciwością, która można powiedzieć jest źródłem większości zła wszystkich grzechów. Także tutaj bardzo na to tutaj warto zwrócić uwagę i na tą po prostu tą wielką roztropność, jak ksiądz profesor powiedział, właśnie cnoty kardynalne, roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie i męstwo, czyli ten arystotelesowski złoty środek, ten złoty środek, który mówi o prawdę, kim jest naprawdę człowiek, że powiedzmy tutaj jak w systemach różnych totalitarnych, no dzisiaj mieliśmy tych męczenników wspaniałych hiszpańskich, cudownych ludzi, świeckich duchownych, którzy oddali swoje życie za prawdę o kim jest człowiek, kim jest Chrystus, za Chrystusa Króla. I tutaj oni, tutaj nie tylko oni, ale dają nam świadectwo właśnie o tym, kim jest człowiek i że powiedzmy jak w systemach komunistycznych, totalitarnych, powiedzmy typu gromadnościowych, że człowiek doprowadzał te systemy do śmierci głodowej ludzi. Jak wiemy, na Ukrainie, nie tylko w Chinach, powiedzmy miliony ludzi umierały z głodu. To było wynikiem błędnej interpretacji, kim jest człowiek, antropologii człowieka. A z drugiej strony obecny libertynizm, liberalizm, który wmawia człowiekowi, to ci jest potrzebne, jeszcze to ci jest potrzebne, jeszcze chciwie, pracuj 28 godzin na dobę i pożądaj. To też jest absurd. A Kościół właśnie nam pokazuje prawdziwą wizję człowieka, kim jest człowiek. I ten komunizm absurdalny jest i z drugiej strony liberalizm absurdalny. Także tutaj, ale jednocześnie nie można hasło być czy mieć czy być, trzeba kimś być, żeby coś mieć i coś mieć, żeby czymś być. Trzeba mieć przede wszystkim istnienie, istotę, formę, materię, przypadłości, duszę, ciała, wszystko. Musimy coś mieć, żeby czymś być, ale tutaj musi być koniecznie ten złoty środek, ponieważ musimy, co nam jest naprawdę potrzebne, bo coś jest potrzebne, ale z tego nie możemy robić bożka, ponieważ Bogiem naszym jest Chrystus, tylko i wyłącznie Chrystus. I chciałbym, jeżeli ksiądz profesor zna te traktaciki świętego Józefa z Kupertynu, żeby, to jest dla mnie coś fantastycznego, wymagające, mi się wydaje, oddzielnych rozmów niedokończonych, żeby coś na ten temat jeszcze powiedział. Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie. Dziękujemy bardzo.
Bardzo dziękujemy. Panie Jacku, rzeczywiście to też pańska wypowiedź też była poszerzeniem, bo kochani, ideałem jest tak, żeby to, co mówi prelegent, zostało stale poszerzane, czyli ubogacane, nie? I na razie te wypowiedzi szły po tym, bo faktycznie pan zwrócił uwagę i słusznie, że to, co jest odwieczne, prawda o człowieku, ta antropologia, człowiek z duszy i z ciała złożony, ma potrzeby duchowe, ma potrzeby cielesne. I teraz jest pytanie podstawowe, oczywiście ideał mesotes arystotelesowski, tej miary właściwej, te skrajności są zawsze szkodliwe. I jak ustalić priorytety? To Arystoteles już powiedział. Te rzeczy, które są konieczne, ta anankaja, jak on ustawił? Byśmy mówili konieczne, to konieczne najpierw są duchowe, potem są rzeczy potrzebne do naszego ciała, na naszemu ciału, a dopiero potem zewnętrzne. I to już on ustalił taki porządek. I myślę, że tutaj bardzo dobrze, ja się cieszę, panie Jacku, dziękuję, że pan to podniósł, żeby po prostu to, co natura, bo my odczytujemy, Bóg stworzył naturę i dał nam taką naturę i teraz jeśli my będziemy wbrew tej naturze, to co ojciec mówił, prawda, przy tej audycji w telewizji, że my mamy potrzeby duchowe, a oni nam wciskają, przepraszam za tego, te materialne i mówią, a te duchowe to tam nic, materialne. I to, co mówił też pan Jacek, że próbują dzisiaj odwrócić to, co skrajność jedna była, gdzie komunizm doprowadzał do tego, że była nędza i głód i umierali z głodu, to teraz ten liberalizm, który tylko stawia na potrzeby materialne, idzie w drugiej skrajności, a potrzebny jest ten złoty środek. I myślę, że Kościół, Bogu dziękować, że mamy Kościół, który nam ciągle, jak ta dobra matka, tę drogę ukazuje. I myślę, ja bym tu się najbardziej bał, ojcze Grzegorzu, o naszą młodzież, bo młodzież jest niestety jest niedoświadczona i takie te hasła, wiecie, żyjcie lekko, wygodnie, ale byleście mieli tam wykształcenie i potem dobrą pensję, to wszystko będzie. To jest hasło bardzo bałamutne, bo jeśli nie będzie formacji charakteru, formacji moralnej, to samo wykształcenie nie wystarczy.
Podobno na co sobie pozwolić, to będziesz miał, prawda?
Jest bardzo, bo to jest chwytliwe, bo ten młody człowiek, co on będzie walczył z sobą, żeby swoje ciało utrzymać? Idź na luz, to jest iść na łatwiznę, a to jest na krótką metę, owszem, ale na dalszą metę to jest kłamliwe, to jest
bałamutne. Tutaj w którą stronę idą młodzi ludzie, za to są też odpowiedzialni starsi.
Tak. I ci, ojcze drogi, ci ludzie nie wiedzą, jak oni popełniają wielką krzywdę tym ludziom, że oni ich na fałszywe tory wprowadzają i potem już nie będzie w stanie, bo ile lat on żyje błędnie, to potem tego nie naprawi. Jak raz wejdzie na złe tory, młodość nasza jest rzeźbiarką, co wykuwat żywot cały, chociaż życia przejdzie szparką, cios jej dłuta wieczno trwały.
Kto to mówił?
To chyba Krasiński, nasz poeta. Ile dobrze pamiętam. No tak, bo to, co młodości się wyrobi. I dlatego to jest, uważam, tak ważne, byśmy byli tak czujni, żeby ci ludzie młodzi, którzy startują dzisiaj zachwyceni możliwościami, wyjazdami, stypendiami, ale jak nie będzie miał formacji charakteru, jak nie będzie miał dyscypliny, to na krótką metę są, że kupi samochód jakiś lepszy, w tym mieszkaniu zabędzi, co dalej. To są rzeczy, owszem, potrzebne, ale priorytet jest formacja. I to byśmy, nie wiem, sobie zakodowali sami i próbowali w sposób bardzo oczywiście dyskretny przekazywać, bo nic na siłę. Cokolwiek na siłę robimy, to skutek odwrotny jest.
Dziękuję bardzo. Dzisiaj naszym gościem jest ksiądz profesor Franciszek Drączkowski. Za 20 minut będzie 23. W Radiu Maria są rozmowy niedokończone. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z okazji imienin drogiemu ojcu Tadeuszowi składam najserdeczniejsze życzenia, aby dobry Bóg darzył zdrowiem i wytrwałością na co dzień. Niech nam żyje długie lata i prowadzi lud Boży na wyżyny niebios bram. Życzę Jadwiga Kowalska z Torunia.
O, dziękujemy Pani Jadwigo, to chyba tak ksiądz profesor rozpoczął i Pani tutaj kontynuuje też, więc dziękujemy za życzliwość, prosimy też o modlitwę.
Ale ja już ojcze złożyłem w imieniu wszystkich radiosłuchaczy i nie wiem, czy jest potrzebne, ale jak od serca z potrzeby serca, to dobrze.
Dziękuję Pani Jadwigo.
Bardzo dobrze.
Dziękuję, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Szczęść Boże ojcu Grzegorzowi, cudownemu, wspaniałemu księdzu profesorowi Franciszkowi.
Bardzo dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.
Kiedy
kto mówi?
Ksiądz Jacek z Warszawy. Chciałem powiedzieć na kanwie tych pięknych rozważań, rozmyślań, coś takiego, co ksiądz profesor powiedział, przeżyłem kilkanaście lat temu w klasztorze trapistów. To była dla mnie zupełnie nowa rzeczywistość, kiedy musiałem się po prostu podporządkować pod regułę. I wtedy jeden z takich wspaniałych braci, zresztą pochodzący z Kanady, mówi do mnie: Jacek, wiesz, to są dwie rzeczywistości. To jest il mondo, czyli świat, i il monastero, czyli klasztor, zakon. My jesteśmy tu odgrodzeni od świata murem. I to, co ksiądz profesor powiedział, wtedy stało się moim doświadczeniem. Zrozumiałem, że właśnie miłość Boga nie może być miłością świata. To był rok wyrzeczeń, ciężkiej pracy, bardzo wytężonej modlitwy, ale była jakaś taka błogość ducha, był pokój, radość. To właśnie, co święty Paweł przytacza w liście do Galatów o tych owocach daru Ducha Świętego, miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. I dzięki Bogu, że są na świecie takie miejsca, takie właśnie il monastero, gdzie po prostu Bóg jest najwyższym dobrem. Ksiądz profesor wyszedł od Grzegorza Wielkiego, ale też często cytował Augustyna, świętego Augustyna, biskupa i doktora, który przecież powiedział jasno, jeśli w życiu człowieka Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na właściwym miejscu. I dodał wtedy w komentarzu, że niespokojne serce człowieka, które nie spocznie w Bogu. Ci ludzie, którzy tak na zawsze oddali się Panu Bogu, w takich klasztorach jak trapiści, kartuzi, nasi kameduli, to są ludzie zupełnie inni. Ich oczy, ich twarz, ich sposób bycia czy zachowania wskazują na to, że oni nie są z tego świata, że oni nie umiłowali tego świata, że nie ulegli pożądliwości ciała, oczu, ani pysze do żywota, ale są po prostu w Chrystusie przy Bogu. I to jest takie piękne, wspaniałe i cudowne. Bardzo dziękuję księdzu profesorowi za ten przepiękny wykład. Myślę, że trafi do wielu serc. Ja, mając swój ogródek, czyli swoją pracę, kiedy dotykam cierpienia dzieci, ich nawet umierania, widzę tych młodych rodziców, którzy nie mogą sobie poradzić z problemem, no choćby cierpienia czy umierania dziecka, dlatego że Bóg nie jest na pierwszym miejscu w ich życiu, że świat bardzo ich jakoś osaczył, że uważają, że tylko w medycynie i w postępie jest ich ratunek, a tymczasem to wszystko jest Panu Bogu, w którym żyjemy, poruszamy się, istniejemy. I nieważne jest, kiedy człowiek się rodzi czy umiera, najważniejsze jest zbawienie duszy, ale właśnie jak to wykrzesać, jak o tym powiedzieć, jak do tego przekonać, kiedy człowiek tak bardzo związał się z tym światem i uważa, że tylko wartości tego świata mają jakąś dla nich konkretną wartość. Piękny ten wykład i wspaniale, że ksiądz profesor się odzywa, pokazuje i w telewizji Trwam i w Radiu Maryja. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni. To są ogromnie kojące słowa i wspaniałe wykład. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Księże Jacku, ja też bardzo dziękuję, bo najbardziej mi ujęło to, co ksiądz powiedział. Właściwie to ksiądz doświadczył to, co tutaj było w tym, o tych wartościach duchowych, co Grzegorz Wielki mówił, że one dają takie rozkosze, radości. To właściwie to, co ksiądz powiedział, to było niejako potwierdzeniem, czyli ksiądz doświadczył tego, że przez ten rok, jak tam był właśnie w tym klasztorze, to doświadczył, że te radości właśnie ducha, one są cudowne, że one, bliskość Boga jest rzeczą, która no, daje jakąś taką, no taki przedsmak nieba właściwie. To jedno, a po drugie, ja się bardzo cieszę, że ksiądz jednak słucha pilnie i wiernie tych wszystkich audycji. I ja wiem, jaki jest problem księdza. To, co pięknie wyszło w tym, że ci rodzice, którzy tak glą do tych rzeczy ziemskich i mają ten sposób myślenia, to jakże trudno jest im wytłumaczyć, jakże trudno się pogodzić z tym, że to małe dziecko jest chore nieuleczalnie i Bóg chce je zabrać, bo inna jest opcja, inne myślenie i rzeczywiście ci ludzie potem przeżywają straszny dramat. Gdyby właśnie, jak to zrobić, jak to pomóc tym ludziom, żeby oni zaczęli innymi kategoriami myśleć, to jest problem, który ja myślę, że Duch Święty działa i jednak będzie, myślę, że Pan Bóg, to znaczy ja myślę tak, że nastąpi pewien przesyt. Ludzie nasi, którzy za komuny mieli biedę i musieli stać w kolejkach, a teraz nagle jest przesyt wszystkiego, ale jednak człowiek, w nim się obudzi jakiś zdrowy instynkt i to pragnienie, po prostu jak zasmakują w Bogu i w tych wartościach duchowych, odkryją ich wyższość, to przecież człowiek sięga po to, co lepsze. I tylko problem w tym, żeby w jakimś momencie określił, co jest lepsze, że lepsze jest duchowe, lepsze jest trwalsze. I jestem optymistą, że jeśli będzie jeszcze Radio Maryja dalej Bóg da skutecznie działało, to będzie budzić ducha i Duch Święty będzie czuwał nad tym, żeby ludzkość szła w kierunku właściwym, to znaczy w kierunku tych wartości, które nasycają serce człowieka i które, a te wartości są w zasięgu ręki każdego. Tu nie potrzeba żadnych inwestycji, pieniędzy, tylko wystarczy się na Boga otworzyć, to Bóg nas napełni swoją miłością i swoją mądrością.
Księże profesorze, właśnie w tej chwili jest taki chłopczyk, ma niespełna 3 latka, ma bardzo chore serduszko, nie wiemy, czy go uratujemy. I widzę teraz bardzo wyraźnie, jak rodzice, młodzi, ale wspaniali, wykształceni, ludzie na pewnym poziomie, właśnie już nie tyle pokładają nadziei w lekarzy, co przychodzą do kaplicy, stają przed tabernakulą, pytają o relikwie, które tutaj się znajdują. I widzę, jak bardzo to cierpienie dziecka ich przeobraziło, że te wszystkie sprawy, które do tej pory były najważniejsze, stały się najmniejsze, ponieważ wiedzą, że teraz wszystko jest w ręku Boga. Jeżeli Pan Jezus mówi, że kto pełni wolę mojego Ojca, jest mi bratem, siostrą, a nawet matką, to właśnie oni się w tym odnajdują. I przyjmują tę wolę Bożą. Oni są młodzi, a inni raz mówią, słuchajcie, to dziecko może odejdzie z woli Bożej i trzeba to przyjąć. Ale to wcale nie znaczy, że po pewnym czasie to dziecko przed tronem Boga, bo jest najniewinniejsze, ochrzczone, wyprosi wam jeszcze wiele wspaniałych dzieci, zdrowych, radosnych, szczęśliwych. To jest dla nich wielką pociechą, ale tu musi być to podstawowe założenie świętego Augustyna. Bóg na pierwszym miejscu. Wtedy wszystko jest na właściwym miejscu. To chciałbym tylko tyle dodać. Bardzo księdza profesora pozdrawiam, bardzo księdza profesora kocham i oczekuję na te wspaniałe wykłady, na te wizyty w Radiu Maryja. I ojca Grzegorza też całuję.
Dziękuję bardzo.
Bóg zapłać. Księże Jacku, ksiądz jest chyba na właściwym miejscu, bo tam w tym, w takim trudnym miejscu, gdyby nie był człowiek z takim sercem wielkim, to pewnie nie wiem. A on potrafi tam tych ludzi i te dzieci jakoś tak, bo on ma w sobie dużo jakiejś takiej miłości Bożej i oby Pan mógł dalej mu dawał siły. I
to jest to, że to wszystko jest piękne, tylko człowiek jest człowiekiem i już to już bardzo miło, książę.
Ale niech Pan
Bóg tę sprawę dalej.
Niech Pan Bóg dalej, księdze Jacku, bo ma ksiądz też taki cudowny charakter i mi się wydaje, że jest człowiekiem na właściwym miejscu, bo tam takiego człowieka trzeba. W tym, jakby tam był ktoś inny, to nie wiem, czy by potrafił tak zdziałać, jak to.
Całuję ręce, księdze profesora i serce. Z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Panem Bogiem.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Adam spod Lubelskich Wsi się kłania.
Andrzej?
Adam spod Lubelskich Wsi. Więc witam ojca Grzegorza oraz zacnego gościa, księdza profesora. Dziękuję za piękny wykład i on właśnie jakby pogłębił właśnie takie przemyślenia, nawet z Ewangelii wynikające jakby z tej przypowieści o uchu zdzielnym, że trudniej bogatemu wstąpić do królestwa, ale ten bogaty właśnie może być bogaty w pożądania, że niekoniecznie materialnie, tylko jakieś pożądliwości ciała. No i tak dalszym tokiem takie również takie zamyślenia mam, że jest transowany hedonizm jakby świata, że żeby tak żyć no, bez wartości duchowych, raczej skłaniając się na te wartości materialne i nawet dziwne takie wypowiedzi, może nie dziwne, transujące jakby wzorce budowania, na przykład tam kiedyś była mowa o Japonii, bo tu chodzi o technologię, bogactwo. Teraz nie wiem, skąd się wzięła ta Irlandia. Raczej myślę, że powinniśmy być sami, tacy jacy jesteśmy, bez żadnych tych. No i już kończąc swoją wypowiedź, takie zamyślenie, że skąd się biorą właśnie sukcesy, jakby tak od zachodu idzie laicyzacja. No one tak gruntują się na tym materialistycznym podejściu, lansowaniu właśnie tego hedonizmu i oni mają jakby tak wypracowany punkt walki z Kościołem, grunt na takim ich, nie powiem, że marksistowskim tym powiedzeniu, ale byt kształtuje popyt na wiarę, jakby coś takiego, że i tutaj już odzwierciedla, co jakiś grunt jest, na przykład ta Polska zachodnia, jak głosuje i wschodnia, no ale to już jest inny temat. To ja bym tyle może, dziękuję. Dziękuję.
Dziękuję. Panie Adamie, no tu rzeczywiście jest problem bardzo ciekawy, o tyle, że sukces ekonomiczny i to, co lansuje, tak jak pan powiedział, lansują tą laicyzację, no dobrze, ale oni się skazują na samozagładę. I Niemcy, i Francuzi, gdzie taka jest laicyzacja, przecież tam jest dominacja tak wielka tych ludzi z południa, w Niemczech Turcy, czy powiedzmy tam we Francji w ogóle kolorowi, ci mają po jednym dziecku lub żadnego, a tamci mają po 10 i za 30 lat, co będzie dalej z tymi ludami. I ta ich polityka w cudzysłowie niby wygodna, a w gruncie rzeczy samobójcza, samounicestwienie, to jest właściwie, nie wiem, jednak istnienie narodu, jego kultura przecież jest piękna i to, co jest zgodne z naturą, którą Bóg dał, jest piękne. I myślę, że tutaj nieraz my mamy za mało odwagi, czy za mało o tym mówimy, pokazując właśnie wartość tego, bo nieraz za często się uciekamy do imperatywów. Tak trzeba, tak musi być i koniec. Nie, trzeba spokojnie, jak Grzegorz Wielki, papież, który wyjaśniał, który mówił, nie tam, że tego nie wolno i koniec. Nie, on mówi, słuchajcie, te rozkosze duchowe są piękniejsze, są warte, godne wyboru. On to uzasadnił. I tak samo my nieraz powinniśmy, my za mało, a wiecie, oni nam wrzucają takie tematy, które ukazują te trudne takie punkty w nauce chrześcijańskiej. I tylko to będą eksponować. Tylko to. A te inne, to, że chrześcijaństwo daje pokój serca, przede wszystkim daje radość. Prawdziwe chrześcijaństwo daje radość i pokój. No to człowiek, każdy pragnie tego, tej radości i pokoju. I hedonizm absolutnie nie jest w stanie dać tego na krótką metę. Przecież hedonizm, jeśli tylko używanie przyjemności materialnych, no to człowiek jak długo wstanie, oni każą uprawiać seks na wszystkie możliwe sposoby, potem już nie idzie, to potem Viagra, a potem Viagra też za dużo i zawał serca i koniec i umiera. I to jest taki zysk. Taka wielka przyjemność, że on sobie skraca życie o 30 lat, bo użył tych... Kochani, to jest sam zły duch, ojciec kłamstwa, który okłamuje. My, myślę, ojcze drogi Grzegorzu, niech Duch Święty jednak, musimy się do niego ciągle modlić, żeby światłem oświecał, żebyśmy wybrali to, co lepsze. I żebyśmy nie dali się oszukać, żebyśmy nie dali sobie wcisnąć towaru wybrokowanego, bo to ciągle nam próbują robić. I sądzę, że jednak jestem optymistą z natury i myślę, że jednak Pan Bóg nad nami czuwa. I no jest jedynie ta troska, żeby młodzież nie doznała się, nie zachłysnęła zbytnio i żeby, ja tak obserwuję, jak się im dobrze wiedzie, dobre studia, praca, no to już nie potrzebują Boga i Kościoła, to jest wielki, wielki błąd. myślę, że żeby jednak rodzice, czy nie wiem, ktoś bliski jakoś delikatnie uwagę zwrócił, czy pokierował, żeby jednak robić to i tamto. Nie tak się odcinać od tradycji, od tego, co pokolenia kroczyły. I myślę, że ten hedonizm w tej takiej formie zachodniej do nas nie dotrze i że my jednak będziemy chronieni jakąś łaską Bożą, Matka Boża nad nami czuwa i jednak odnajdziemy drogę najlepszą, drogę właśnie wartości.
Kochani, modlitwa przebija niebiosa. Dziewczyno młodzieńcze, chcesz pięknej miłości, pięknej Twojej rodziny. Małżonkowie, chcecie pięknego małżeństwa i rodziny. Przychodźcie do świętego Józefa. Przybądź do jego sanktuarium w Kaliszu w najbliższy pierwszy czwartek miesiąca. Od godziny 17.30 modlitwa. Serdecznie zaprasza ksiądz biskup ordynariusz Stanisław Napierała, ksiądz biskup Teofil Wilski, duszpasterze Radio Maryja i Telewizja Trwam. Modlitwa niebiosa przebija.
Jest godzina 23. W Radio Maria rozmowy, proszę bardzo.
Niech bądź pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Anna z Bielska Podlaskiego. Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca Grzegorza, pozdrawiam także księdza profesora. Ja jestem osobą bardzo młodą, mam bowiem 18 lat, a chciałabym bardzo podziękować księdzu profesorowi za te wszystkie wspaniałe audycje, bo dzięki nim zainteresowałam się nauką ojców Kościoła. Ten dzisiejszy temat jest także bardzo ważny, bowiem święty Jan wyraźnie zwraca uwagę na to, że ktokolwiek ceni sobie bardziej dobrobyt niż spokój sumienia, rozkosze są dla niego ważniejsze niż przykazania, a chwała u ludzi ma większe znaczenie niż chwała u Boga, ten jest przeciwko Bogu. Są to mocne słowa, ale sam Jezus tak mówi, kto nie jest ze mną, ten jest przeciwko mnie. Kiedy człowiek jest rozdarty, bo to rozdarcie u człowieka jest bardzo potężne, między miłością do Boga, a miłością do tego świata, wtedy świat stara się swoją agresywną autoreklamą zrobić na człowieku wrażenie, łudzić go, że te dwie miłości da się ze sobą pogodzić. A Słowo Boże nawet w tym fragmencie szybko wytrąca nas z tego złudzenia. Zbawiciel zachęca nas do szukania Jego Królestwa, dając obietnicę, że doda nam wszystko, czego naprawdę potrzebujemy. Więc kochając Jezusa jesteśmy w stanie mocą Ducha Świętego wypełnić Bożą wolę, a tym samym trwać na wieki. Nie można kochać rzeczywistości, która nas okłamuje i zwodzi. Świat zakłada szczęście najwyższe na bogactwach, pragnie rozkoszy, ubiega się o sławę, męstwo przedstawia jako zdobywany na zemście za doznane krzywdę. Wiem, że świat myli się w swoim osądzie, albowiem prawdziwym bogactwem i rozkoszą jest osiągnięcie Boga. A męstwo to opiera się na nakazie miłowania nieprzyjaciół. Jeszcze chciałabym zwrócić uwagę na ciekawą symbolikę pustyni. Pustynia to wyzwanie dla człowieka. Naśladowanie Chrystusa w tym jego najtrudniejszym nakazie, a więc wyrzeczenie się samego siebie. Pustynia to szacunek dla ciszy, skupienia, modlitwy, ascezy. To pragnienie dotarcia do tych głębin duchowych, gdzie dokonuje się takie doświadczenie sakrum. Ujawnia pustynia świadomość własnych braków, niedoskonałości, odsłania przepaść między tym, co człowiek posiada, a tym, czego nie ma, choć nieraz pragnie. Nawet święty Augustyn zewnętrzne takie określenie pustyni połączył z duchową postawą człowieka, który odrywając się od świata, kochając Boga, kochając drugiego człowieka, doznaje pocieszenia. Doznaje przedsmaku wiecznej radości. Na tym chciałabym zakończyć. Jeszcze raz serdecznie dziękując z Panem Bogiem.
Dziękujemy. Pani
Anno, bardzo dziękujemy. Pani powinna studiować teologię. Co Pani zamiera studiować?
Właśnie wielkim moim marzeniem jest studiowanie teologii na KULU, ponieważ...
Czekamy.
Czekamy
na Panią. No bo Pani, widzę, tak już operuje tymi pewnymi, no w ogóle jest taka pewna, nie chcę Panią przechwalić, ale trudno Panią nie pochwalić, że Pani naprawdę rozumie te rzeczy i no znajduje sposób wyrażenia tych myśli. Jednym słowem, też to, co Pani powiedziała, to było takim bardzo pięknym poszerzeniem tego, co wcześniej było. I te wypowiedzi dzisiaj na razie, Ojcze, się układają naprawdę wspaniale. I to exposé jest ciągle poszerzane, bo to jest wręcz ideałem, żeby podjąć linię, która była podana przez tego prelegenta i ją po prostu ubogacać. I to się dzisiaj na razie dzieje. Bogu dziękować za to i Pani Anno gratuluję. I zobaczymy, może Bóg da, to się spotkamy jeszcze. Myślę, że powinno to się udać, jak Pani ma takie przygotowanie. To nie będzie przeszkód, ale jest to, co piękne Pani powiedziała o tej pustyni. To rzeczywiście pustynia, czyli Bóg jest, wiecie, przysłowie piękne jest arabskie. Mądrość jest jak panna młoda, chce pustego mieszkania. No. Mądrość jest jak panna młoda, chce pustego mieszkania. Czyli człowiek, jak będzie napełniony czymś innym, to tam mądrość nie zamieszka. Bóg, jeśli my będziemy nasze serce napełniać i nasz umysł, dziś tak się niestety dzieje, byle czym, jakieś tam plotki, jakieś wiadomości, tam takie, to jest napełnianie swojego wnętrza, no, sieczką, nie wiem, czym tam jeszcze. I to nas nie ubogaca, to przepływa przez nas, przelatuje. A właśnie szukanie mądrości, szukanie wiedzy, nawet bym powiedział, jak jest coś, co nas kształci w historii, to już to jest jakieś kształcenie, ale tylko mówienie o nowościach i potem jutro są inne nowości i te nowości przemijają i my się, to nie działa na naszą formację. Szukanie wartości prawdziwych. I tu myślę, że Bogu dziękować, że są takie osoby jak ta pani Anna i myślę, że jest ich więcej. Ojcze, bądźmy optymistami. Tak. Jednak tak źle chyba nie jest.
Nie, zawsze jest. Trzeba patrzeć dobrze. Dziękuję pani Aniu.
Dziękuję również bardzo serdecznie z Panem Bogiem.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem. Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i
Maciej
zawsze.
Z Filadelfii.
Witamy Panie Macieju.
A bardzo serdecznie pozdrawiam księdza prowadzącego, księdza profesora. Wspaniały wykład, jakże szalenie potrzebny. Wiele lat temu, kiedy znalazłem się na gruncie amerykańskim, chciałem się podzielić z takimi spostrzeżeniami pewnymi. Wiele, to było 20 parę lat temu. I byłem zszokowany, bo wtedy oglądałem dużo telewizji, żeby się szybko nauczyć angielskiego. I między innymi te reklamówki, ja myślałem, że w tych reklamówkach, że jak ludzie występujący w reklamówkach, oni mówią po prostu takim specyficznym językiem dla reklamówki. Dopóki nie zorientowałem się, że później chodząc na różnego rodzaju partyz i tak dalej i spotykają się z ludźmi, że ci ludzie po prostu tak rozmawiają na co dzień. Komentując, co ile kosztuje, w jakim sklepie się co kupiło, jak taniej, czy coś takiego. Byłem tym absolutnie zszokowany. Oczywiście nie wszyscy tacy ludzie są tak, ale jednak to jest przeważająca większość ludzi, którzy są uwikłani w tego rodzaju konsumpcyjny, czy tam bardzo taki jakiś spłycony w pewnym sensie styl życia. Taki przykład niedawno. Czytałem, że było przeprowadzone jakieś taki statystyka tego, jakich wyborów, jakie jest marzenie młodych ludzi, którzy by chcieli, jakie jest marzenie, wymarzona praca dla młodych ludzi, takich przed okresem, z okresu ze szkoły średniej. I okazało się, że największym marzeniem pierwsze miejsce zajęło asystent lub asystentka dla gwiazdy filmowej albo jakiejś innej. Jest to naprawdę chyba rzecz, która pozostaje, można pozostawić bez komentarza. To znaczy, że nawet już nie chce się być tą gwiazdą, co się wydaje jakoś zupełnie nieosiągalnym celem, ale chce się być asystentką, żeby chociaż troszeczkę tego splendoru tak spłynęło na tą osobę. Więc to było taka rzecz. Teraz jest jeszcze jeden aspekt. Ja chciałem zwrócić uwagę, że w tych wysoko cywilizowanych społeczeństwach, czy wysoko technologicznie zaawansowanych społeczeństwach, jesteśmy otoczeni całym mnóstwem rzeczy i przedmiotów, które w założeniu swoim powinny nam służyć i ułatwiać życie. Ale zdaje się w tym wypadku sytuacja odwrotna, że my zaczynamy służyć tym przedmiotom. To znaczy jest pewnego rodzaju granica, która w sposób zupełnie niewidoczny zostaje przekroczona, że te wszystkie przedmioty, które są w swoim założeniu, może są i prawidłowe i mają nam służyć, ułatwić pracę, ułatwić, żebyśmy nie byli bardziej zmęczeni. I cóż się okazuje, że my zamiast budować społeczeństwa, które by miały znacznie więcej czasu na kontemplację, na modlitwę, na robienie pewnych czynności dobroczynnych dla innych ludzi, budujemy społeczeństwa, które mają znacznie więcej tych małych biureczek i tak dalej, biurokracja rośnie, i właściwie ludzie są coraz bardziej zmęczeni, niczemu to nie służy. Także chciałem zwrócić uwagę na to, że właśnie ta granica, bo pewne rzeczy są niewątpliwie potrzebne, które w życiu potrzebujemy, ale chciałbym zwrócić uwagę, że ta granica w miarę jak rośnie nasz dobrobyt, ta granica jest niespostrzeżenie przekraczana, że w pewnym momencie mówisz, te rzeczy, którymi się otaczamy, czy samochody, czy tam domy, czy jakieś inne rzeczy, już nie służą nam więcej. My temu służymy. My stajemy się kompletnie temu oddani i to jest takie parę takich myśli, chciałem się z tym podzielić. Dziękuję bardzo za wszystkie słowa tutaj wypowiedziane i przez moich poprzedników i przede wszystkim przez wykład i moich poprzedników.
Dziękujemy panie Macieju.
Dziękujemy.
Szczęść Boże.
Panie Macieju, no rzeczywiście to jest bardzo ciekawa refleksja, którą pan powiedział, że rzeczywiście pan niejako potwierdził, co mnie ogromnie cieszy, że ta teza, którą myśmy tu przedstawili, że właściwie ona znajduje, to znaczy swoją weryfikację w sensie tym negatywnym, to znaczy, że jednak to, co pan ładnie powiedział, to, co miałoby nam ułatwić życie i pozwolić, żebyśmy mogli więcej się oddać kontemplacji, więcej szukaniu Boga, czy nawet, proszę państwa, nawet jeśli chodzi o kulturę ogólną, czy znajomość literatury dobrej, czy muzyki, czy innych wartości, które wzbogacają ducha, to powinno, tak jak pan ładnie powiedział, to, że my dzisiaj, jak kiedyś matka prała przy tej bali i cały dzień, a dzisiaj wrzuci do pralki i sobie stoi, albo może czytać książkę. I żeby na tej zasadzie ta cywilizacja, ten postęp właśnie dawało ludziom więcej czasu, ale żeby ten czas był potem poświęcony wartościom prawdziwym, a nie, jak pan powiedział trafnie, że my się stajemy niewolnikami tych rzeczy i w sumie, tak jak pan mówił, to jest też zauważalne, ludzie są zmęczeni, niezadowoleni, jakoś zagubieni i w sumie tracą radość. Przecież radość i pokój to jest coś najcenniejszego. Chrystus mówi, pokój mój daję wam, a swoją Ewangelię nazwał radosną nowiną. Przynosi radość. I to, co mówi podczas ostatniej wieczerzy, żeby moja radość była w was. Do swoich uczniów przecież powiedział. Żeby moja radość. On sam mówił o radości swojej. My o tym nie mówimy. My ciągle mówimy, Ojcze, o krzyżu. Krzyż był, ale krzyż był ku zmartwychwstaniu, ku radości zmartwychwstania. I chrześcijaństwo jest religią radości, religią szczęścia i pokoju. I ona daje te wartości ludziom, którzy się w pełni potrafią na nie otworzyć. I tu trafna bardzo uwaga, panie Macieju. Miejmy nadzieję, że może wielu poczyni refleksję. I ja myślę, bo tak jak ja obserwuję krąg moich bliskich, to jest mnożenie bytów materialnych. Drugi samochód ma rodzina, a nawet już trzeci. A ktoś, kto mieszka blisko uczelni, 300 metrów, nie, on musi podjechać samochodem, samochód w ogóle niepotrzebny mu jest, ale musi go mieć. I go musi myć i naprawiać i chodzić do ogromną ilość czasu zajmuje. Jak musi, to musi, ale w tym przypadku nie musi. To jest prestiż taki bardzo fałszywy, bo żeby inni wiedzieli, że ma samochód. Bo jakby nie miał, to by może było coś, co? Po co? Prawda? Ale to ja mówię jako przykłady, które jest na wsi, mieszka i potrzebuje, wiadomo, jest narzędziem pracy, ale w tym wypadku ma do uczelni 300 czy tam 500 metrów i zakupy może czynić, może taksówkę wezwać. Nie, on musi mieć samochód, garaż, opłaty, mycie samochodu, naprawy. To zajmuje mu godziny, w które by mógł poświęcić właśnie na to, o czym mówimy. Lektura Pisma Świętego, czytanie, modlitwa, kultura. Nie. On czas marnuje na dyskusję potem z kolegami, a jakie marka, a jaki kupił samochód, a tamten był lepszy, a tamten był gorszy. No to jest ślepy zaułek, który nic nie daje, bo on przez to nic nie zyskuje w sensie wewnętrznym, w sensie ubogacenia ducha, w sensie mądrości. To jest naprawdę... Tak. I takich przykładów, nie wiem, byłoby więcej, ale mi się wydaje, że pan miał na uwadze właśnie tego typu rzeczy.
Tak jest, proszę ojca, jak najbardziej tak, to jest bardzo słusznie. Jeszcze tylko jedno po stronie takiej może zabawnej, kiedyś zdarzyło mi się, że siedziałem w gronie bardzo zamożnych, naprawdę zamożnych ludzi i tak między rozmowami wyraziłem opinię, że właściwie posiadanie, żądza posiadania olbrzymich pieniędzy i olbrzymiej władzy jest formą choroby psychicznej. Nie było to dobrze przyjęte wśród moich rozmówców.
Pewnie byli wszyscy zamożni i mieli... Ale to ciekawe zdanie, no, no.
W każdym razie rozmowa wspaniała i w każdym razie wykład wspaniały i tak strasznie potrzebny. Mój Boże, żebym... Cóż bym dał, żeby tym ludziom można było oczy otworzyć czasami na różne rzeczy, no ale próbujemy, tak po troszeczku.
Tak, no bo wie pan, nieraz oni muszą doświadczyć, ja nie wiem, jakiegoś do tego dna dojść i doznać takiego przesytu, takiego jakiegoś znużenia i nagle jakiś błysk, może dostrzegą wartości inne i być może lata zmarnowane i dopiero tam, nie wiem, po iluś latach on odkrywa, że to nie ma sensu, że jednak ciekawsze i piękniejsze i wartościowsze jest właśnie tamta dziedzina, tamte rzeczy. I może... Tak jest. Pan, proszę mówić.
Dziękujemy bardzo, panie Macieju. Wszystkiego dobrego.
Dzięki serdecznie, z Panem Bogiem.
Dziękuję. Z Panem Bogiem. Thank you. 20 minut po 23. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłaniam się ojcu prowadzącemu i księdzu profesorowi. Ja nie mam, nie potrafię może tak pięknie mówić, ale chciałam się podzielić tym, co w życiu, z doświadczenia życiowego. Pierwsze, to mnie się wydaje, że ludzie bardzo często utożsamiają mądrość z wykształceniem, a to jest zupełnie całkiem co innego, tak jak wiem. I mnie się wydaje, że to podkreślić by, myślę, że to dlatego o tym mówię, bo to jest bardzo ważne. Mądrość to nie jest wykształcenie. To nie jest nawet, ktoś może mieć dwa fakultety i mieć tytuły naukowe, a może nie być człowiekiem mądrym. To jest jedna sprawa. A druga sprawa to jest taka, że wydaje mi się, ja to wszystko mówię wydaje mi się, bo może źle myślę, że ważne jest bardzo, żeby w wieku przedszkolnym rozmawiać i modlić się z dzieckiem. Bardzo ważne jest, żeby chociaż w modlitwie wieczornej, bo tak są przecież rodzice zajęci, ojciec chociaż na 5-10 minut uklęknął z dziećmi i krótką modlitwę zmówił. Bo przypomina mi się ta anegdota, jak mówili dzieciom w przedszkolu czy wczesnych tych klasach szkoły podstawowej, że Pana Boga nie ma, a chłopiec mówi, jakby Pana Boga nie było, to by mój ojciec przed nim nie klękał, to jest raz. A dwa, powiedział ktoś, nie będę już nazwiska cytować, ale ktoś mądry, że jeśli ojciec nie będzie klęczał, i nie będzie i modlił się i nie będzie chodził na mszę świętą, to na pewno mimo nauczania religii w szkole i nawet żeby matka przeklęczała całe życie w kościele, to niestety to nie, ten syn nie będzie wierzącym. Ważne jest właśnie to, żeby to dziecko w wieku przedszkolnym widziało, że ojciec klęczy i modli się, bo wtedy zapadnie mu też w podświadomość, że Bóg jest. I nawet jeżeli zboczy kiedyś w życiu z dróg, z jakiejś z drogi takiej Bożej, to ma gdzie wracać, bo to mu się przypomni, to będzie miał w sobie. I ja bym chciała, żeby wszyscy, którzy mnie słuchają, w rodzinie Radia Maryja, zapamiętali sobie na zawsze, jeżeli ojciec nie klęknie z dziećmi, szczególnie z syn, i nie będzie widział ojca modlącego się, to proszę nie liczyć na to, że najlepszy katecheta go tego nauczy i że wpoi mu religię, bo może to się nie udać. To jest jedna sprawa. Druga, bardzo ważne jest w rodzinie, w wieku przedszkolnym, żeby dziecko uczyło się dawać. Naturalnym jest, że dziecko jest egoistyczne, bo tak jest biologicznie stworzone, że wszystko zagarnia do siebie. Żeby rodzice potrafili go nauczyć, bo ono się niechętnie rozstaje z jakąś własnością, która mu się podoba, czy on jej chce, to dziecko chce. Żeby nauczyli dawania i potem cieszenia się z tego, że dało się temu drugiemu dziecku, czy tam komuś innemu coś, co nam jest potrzebne albo co nas cieszy. Jeżeli tego rodzice nie nauczą w wieku przedszkolnym i wczesnym szkolnym, to tego ten człowiek miał nie będzie. Ja tylko się chciałam podzielić
Dziękujemy
takimi
bardzo.
Uwagami, które są no nie naukowe, ale takie, które w ciągu życia zauważyłam. Bóg zapłaci.
Bóg zapłaci.
No więc właśnie to tutaj pierwsze, bo trzeba po kolei, pani poruszyła sprawę mądrość, wykształcenie. Naturalnie tu jest to ewidentne i jasne. To są dwie różne rzeczy, dlatego ja tutaj akcentowałem, że potrzeba mądrości prawdziwej, tej, która jest mądrością Bożą. W Piśmie Świętym jest Bóg jest mądrością, Chrystus jest uosobioną mądrością. I faktycznie, tak jak pani powiedziała, może ktoś mieć nawet i dwa fakultety, bo to Niemcy mają takie bardzo paskudne powiedzenie, ojciec zna to. Oni mówią Fachidioten, czyli taki jest znawca swojej dziedziny i taki w tym tylko zamknięty i on poza tym nic nie widzi. i tam nie ma mowy o mądrości. Mądrość, jak mówiliśmy, zawsze prowadzi do dobra. Mądrość jest cudowna, jest, daje człowiekowi, to jest wypoczynek w światłości, tak ktoś powiedział. I tu pani ma rację. Oczywiście te postulaty, które pani postawiła z tym pacierzem, to jest optymalne. To jest optymalne, tylko ja bym tak myślał, że nie wolno pod groźbą noża, że musi. By było to dobre, ale czy absolutnie musi i wszyscy muszą? Ojcze drogi, co ojciec myśli? Ten ojciec, każdy jeden ojciec musi klękać z dzieckiem, byłoby to optymalne, ale jeśli nie klęka, to co? To już będzie, nie wiem, zbrodnia? Ja bym tutaj był bardziej taki tolerancyjny. Niech by dawał może inne, jakby to powiedzieć, świadectwa wiary. Na przykład to, że do kościoła idzie, czy to, że nie wiem, no są różne formy. Ja bym tutaj nie był taki dyktatorski, że wszyscy muszą, bo inaczej ten syn nie będzie kiedyś wierzył. Są różne sygnały, różne formy świadectwa wiary i to dziecko się buduje, ale to, co pani mówiła, ma rację. Tutaj nie mówię, że nie. Tylko nie chciałbym,
żeby był ten
tego stawiać
wymiar,
jako taką...
Może wymiar religijny, znaczy tej modlitwy, czy w rodzinie, czy...
Ale ojciec, żeby to nie była taka dyktatura, że to musi tak zrobić, jak on tego nie zrobi, to dziecko nie będzie wierzyć. Ja bym to troszkę postawił taką elastyczność w sensie tym, że żeby dał świadectwo wiary. I to świadectwo może być różne. Może być, mówię. Ja na przykład powiem, że się budowałem, jak pamiętam, jak mój ojciec wracał z Sumy. On chodził na Sumę i ja tak jako dziecko stałem przed domem i widziałem go idącego od z kościoła. I to mi ogromnie, tak jako dziecko, mój ojciec był na Sumie. Mama chodziła rano, on chodził na Sumę, potem przychodził na obiad. I to na przykład mnie budowało. I ja to pamiętam z dzieciństwa, ten moment. I tu bym powiedział, że może dać, ale by były świadectwa wiary. To jest jedno. Następnie to, co pani powiedziała, żeby dziecko uczyć dawać, bardzo mądre i bardzo słuszne. Bo jak ktoś, tylko dziecko się uczy, że ono jest biorcą, to ono zawsze będzie chciało całe życie tylko brać. I jest straszne później, jak jest starsze, tylko szuka, ono wychowane jest na biorce i ono szuka tylko dawców. Jeśli nie znajduje, to są wrogowie. I tu tutaj pani przyznaje, tu w tym wypadku 100% racji, ojcze. Uczyć dziecko, żeby ona umiało dawać. Rodzice dają i ono daje. Jest wymiana. Człowiek ma brać i dawać, a nie tylko ciągle brać. I jak mamy takich ludzi, takich biorców wychowanych, to są naprawdę bardzo nieszczęśliwi, bo dzisiaj coraz więcej jest tych, którzy chcą brać. Tylko brać. I taki, który też się nauczył tylko brać i nikomu nic nie daje nigdy, jest nieszczęśliwy. I faktycznie tu w tym punkcie bym się zgodził, ojcze, z tą tezą, że jednak byłoby to bardzo ważne uczyć dziecko. Ono nie musi dawać dużo. Mama mu daje torebkę cukierków, niech ono poczęstuje mamę tymi cukierkami. To już jest gest dania. Ale ten gest jest, nie? Mhm. I potem dzieci się uczy mądrze, że mama ma imieniny, to jakiś tam mały prezencik z tych oszczędności, jakie one zebrały. To nieraz starsze rodzeństwo podpowiada tym młodszym, słuchajcie, mama ma imieniny, zrobimy niespodziankę, kupimy jej tam coś. Czyli tutaj w tym punkcie jest to ważne, jeśli chodzi o formację.
Księże profesorze, czas nam ucieka. Jeżeli byśmy chcieli podsumować najważniejsze takie punkty, o których no warto
najważniejsze pamiętać. Punkty, ojcze, to właściwie dzisiaj to pięknie wyszło w tych wypowiedziach. Opcja. Jaka opcja? Rzeczy materialne i tego świata, czy rzeczy duchowe? Bóg i jego droga, jego mądrość, jego przykazania. Oczywiście, że myśmy dzisiaj starali się pokazać, że człowiek złożony z duszy i ciała potrzebuje i te potrzeby są i my tego nie odrzucamy, to proszę dobrze zrozumieć, tylko żeby nie wyłącznie rzeczy materialne i dominacja tych rzeczy One nie są w stanie człowiekowi dać radości i dać szczęścia. Natomiast wybór tej drogi sprawdzonej, drogi Bożej, miłości Boga i bliźniego, wybór formacji, wybór po prostu drogi do świętości, to jest wybór najlepszy. I jest pytanie, co my zrobimy, każdy z nas w naszym środowisku, wobec ludzi nam znajomych, wobec dzieci, młodzieży, jak dyskretnie, bo tu jest wielka sztuka, żeby pewnych rzeczy nie narzucać, bo Polak jest przekorny, jak mu coś się każe, to on będzie odwrotnie robił, ale jak to się dyskretnie jakoś podsunie czy wskaże, to może nieraz my możemy zrobić bardzo dobry czyn, kiedy kogoś naprowadzimy na tę drogę tych wyboru, tych wartości najlepszych, wyboru Boga i tego wszystkiego, co się wiąże ze światem tych wartości duchowych. I myślę, że to jest, Ojcze, nasza konkluzja, żeby te wartości materialne używać jako środka. One mają służyć, ale one nie mogą nami dominować, zdominować nas. A prawdziwą radość i prawdziwe szczęście znajdujemy w wyborze tej drogi Bożej i tych wartości duchowych.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Naszym gościem był dzisiaj ksiądz profesor doktor habilitowany Franciszek Dolączkowski, kierownik Katedry Patrologii Greckiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.